Witam was, siostry i bracia. Dawno widzieliśmy się, rok temu. Wszyscy jesteśmy o jeden rok młodsi, niech tak będzie, albo bliżej Pana. Drodzy bracia i siostry, z tą młodością i z tą starością to jest różnie. Nie tak dawno, w tym roku, mieliśmy spotkanie seniorów w Bielsku Białej, gdzie też poproszono mnie, abym krótko usłużył. I ja chcę mówić zawsze prawdę o sobie. I powiem tak, jak to jest z tą starością, gdy się przekroczy wiek 70? No jeżeli ktoś tutaj liczy więcej sobie, aniżeli 70 lat, to przepraszam. Ale to dotyczy mnie. Wiecie, to jest, powiem tak, że pamiętam dokładnie różne wydarzenia, które miały miejsce wiele, wiele lat temu. W młodości, w młodzieńczym wieku. Bardzo dokładnie pamiętam, tylko problem jest taki, że nie pamiętam, co się stało wczoraj. Co było wczoraj? Taka jest starość. Mamy takie mieszkanie. Ja mieszkam, to znaczy mieszkam, mam swoje biuro na pierwszym piętrze. Kiedy żona gotuje smaczny obiad, to woła: Józefie, przyjdź na obiad. No to schodzę. Z reguły żona się modli, a ja tak siedzę i patrzę na to jedzenie. I patrzę. No co jest? Dlaczego nie jesz? Pyta żona. Ja powiadam: wiesz co, nie gniewaj się, ty jesteś młodsza. Wyjdź na piętro do mojej łazienki i przynieś mi. Trzeba się nachodzić w tym wieku. Drodzy bracia i siostry, chciałbym jak gdyby oprzeć swoją dzisiejszą mowę na tym miejscu, na słowach, które święty Paweł zapisał do zboru, do Efezjan, trzeci werset pierwszego rozdziału. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Drodzy bracia i siostry, chciałbym, abyśmy tak bardzo wniknęli w te słowa. Święty Piotr powiada tak: będę wam przypominał. Przypominał często te podstawowe prawdy biblijne. Przypominał o tym, co Bóg dokonał dla człowieka, dla nas. I ja wiem, że my mamy gdzieś tam zakodowane wewnątrz, w umyśle czy w sercu, Słowo Boże. Ale jak często musimy go odnawiać? Odnawiać tak, aby przez Ducha Świętego to Słowo stało i było ciągle żywe dla każdego z nas. Ciągle i stale żywe. Oto, drodzy bracia i siostry, święty Paweł powiada, że w Jezusie Chrystusie, dodałbym tutaj i przez Jezusa Chrystusa, Bóg ubłogosławił, obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Tu jest zapisane wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Wiecie, ja nieraz jestem taki, jak gdybym oczekiwał na jeszcze jakieś dodatkowe błogosławieństwa niebios. Ale Bóg już obdarzył nas wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, które to błogosławieństwa są w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wszelkie duchowe błogosławieństwa. Drodzy bracia, kiedy się to stało? Po części uważam, że te tak istotne błogosławieństwa niebios No spełniły się w momencie, kiedy nawróciliśmy się do Boga, do Jezusa Chrystusa, do Boga. I drodzy, kiedy zostaliśmy zrodzeni na nowo. W dzisiejszych czasach w Kościele uważam, że trzeba bardzo dużo mówić na temat nowego narodzenia. To jest jak gdyby podstawa. Drodzy bracia i siostry, co się dzieje w momencie nowego narodzenia? Ja o tym mówiłem tutaj na tym miejscu, ale jeszcze raz przypomnę, że to w momencie nowego narodzenia Duch Święty, który zdradza nas, mogę powiedzieć, Słowo Boże i Duch Święty, zdradzają nas na nowo, to w tym momencie stajemy się dziećmi Bożymi. Duch Święty zdradza nas na nowo i co jest w tym tak bardzo istotne? I wprowadza nas w Jezusa Chrystusa, wprowadza nas w ciało Jezusa Chrystusa, wprowadza nas w ten prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa. W tym momencie to się dzieje. Duch Święty wprowadza. Zrodzeni z Boga, wprowadzeni w Jezusa Chrystusa. Dlaczego o tym mówię? Bo tu jest mowa, że te wszystkie błogosławieństwa są w Jezusie Chrystusie. I często, a szczególnie apostoł Paweł powiada: w Jezusie Chrystusie jesteśmy. W Jezusie Chrystusie jesteśmy. Za chwilę powiem, co to znaczy być w Jezusie Chrystusie. Ale patrząc i śledząc ten fragment Bożego Słowa, zauważam po pierwsze, że te błogosławieństwa to są błogosławieństwa niematerialne, ale błogosławieństwa duchowe. I zawsze jako wierzący, nowonarodzeni, teraz mamy być bardziej zainteresowani błogosławieństwem niebios. Błogosławieństwa duchowe są zawsze ważniejsze. Człowiek jest szczególnym stworzeniem, a my również szczególnymi, dlatego, że drodzy bracia i siostry, z jednej strony jesteśmy duchowi, a z drugiej strony mamy i ciało. Jesteśmy związani i z tą ziemią, ale również jesteśmy i przede wszystkim powinniśmy być związani z Jezusem Chrystusem. I dziś chcę mówić o błogosławieństwach duchowych. A więc po pierwsze, nie są to błogosławieństwa materialne, lecz duchowe, które to błogosławieństwa wcześniej nie były znane. Tak, wcześniej, tutaj odważę się powiedzieć, w pierwszym przymierzu nie były znane, ale dzisiaj są znane i są dostępne te duchowe błogosławieństwa. Chcę powiedzieć, tak mocno podkreślić, że te błogosławieństwa są w Jezusie Chrystusie. Nigdzie indziej je nie znajdziemy. Tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie, a więc w tym, który jak gdyby zdobył dla nas te błogosławieństwa poprzez dzieło dokonane na krzyżu na Golgocie, a więc przez swoją śmierć. I przez Niego mamy dostęp do tych błogosławieństw duchowych. Drodzy bracia i siostry, jakie są to błogosławieństwa? Wiecie, w tym pierwszym rozdziale, w pierwszej części listu do Efezjan, Paweł wymienia te błogosławieństwa i powiada, ja je wymienię. Jest to wybranie, które należy właściwie zrozumieć. Zostaliśmy przez Boga wybrani. Ale proszę tego nie rozumieć, że Bóg wybrał mnie, a sąsiada nie wybrał. Nie w tej kategorii. Wybranie dla mnie to znaczy, że Bóg jako pierwszy przyszedł do człowieka i coś człowiekowi zaoferował. I myśmy odpowiedzieli na Bożą Ewangelię. To uważam za wybranie. Bóg jako pierwszy przychodzi do człowieka. Często się mówi, szukałem Jezusa Chrystusa i znalazłem. Ja zaś mówię odwrotnie. To Jezus nas znalazł. Jako pierwszy przyszedł do nas. A więc po pierwsze, wybranie. To jest to duchowe błogosławieństwo. Odkupienie. Dalej, odpuszczenie grzechów. Usynowienie. I na końcu zapieczętowanie Duchem Świętym. To są te błogosławieństwa duchowe, które Paweł wymienia w tym pierwszym rozdziale listu do Efezjan. A więc Duch Święty zrodził nas na nowo, prawda, i dokonały się te wielkie błogosławieństwa, które wymieniałem, a następnie zostaliśmy zapieczętowani przez Ducha Świętego jako Boża własność i wprowadzeni w Jezusa Chrystusa. Drodzy, święty apostoł Piotr mówi podobnie, że Bóg w Jezusie Chrystusie obdarował nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. No ale trzeba się znaleźć w Jezusie Chrystusie. Bóg obdarował wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. I że to wszystko jest w Jezusie Chrystusie. Jeżeli mówimy do życia, to ja osobiście mam zawsze na myśli to duchowe życie, to nowe życie. To nowe życie, które niesie nas jak gdyby do wieczności, do zbawienia z Bogiem. I pobożności. To znaczy, że możemy żyć pobożnie na tej ziemi. Pobożnie możemy żyć teraz na tej ziemi. To wszystko jest obdarowaniem od Boga. Z tego trzeba tylko właściwie korzystać. A więc mogę powiedzieć tak, że Bóg zrobił wszystko, abyśmy na tej ziemi wiedli życie święte, w świętości. Bo kiedy Paweł, jak gdyby, nie chcę powiedzieć, że się zastanawiał, bo on te słowa miał od Pana, i kiedy zadaję sobie pytanie, dlaczego Bóg nas tak cudownie i wspaniale ubłogosławił, w pojęciu jak gdyby i Pawła, który przekazuje mu te błogosławieństwa, Duch Święty powiada wszystkie błogosławieństwa, ale o co chodzi? Teraz chodzi o to, abyśmy korzystając z tych błogosławieństw na tej ziemi prowadzili życie święte, nienaganne przed Jego obliczem w miłości. O ile chcę powiedzieć, że w pierwszym przymierzu nie było tych błogosławieństw niebios, które myśmy otrzymali. Tego nie było. My dziś, jak powiedziałem, mamy dostęp. Mamy możliwość korzystać z tych duchowych błogosławieństw. A więc korzystając z tych duchowych błogosławieństw, drodzy bracia i siostry, możemy prowadzić, wieść życie święte i nienaganne przed obliczem naszego wszechmogącego Boga. Gdybym zapytał, czego Bóg od nas teraz oczekuje, i o tym chcę również powiedzieć, i odpowiem najpierw słowami Pana naszego Jezusa Chrystusa, który powiedział, że oto Bóg Ojciec, powiada Jezus Chrystus, który jest w niebie, chce, abyśmy byli doskonali tak, jak On jest doskonały. A więc Jezus mówi, bądźcie doskonali tak, jak mój Ojciec w niebie jest doskonały. My tę możliwość mamy w wyniku łaski danej przez Boga, a w tej łasce kryją się wszystkie Boże błogosławieństwa. To znaczy, że one są za darmo. Mamy z tych błogosławieństw korzystać. Drodzy bracia i siostry, a więc przez Jezusa Chrystusa darowane nam zostały te drogie i największe obietnice, mówi Piotr, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. Ja to też często mówię i podkreślam, że w wyniku spełnienia się tych obietnic, które wymieniłem, otrzymaliśmy czy staliśmy się uczestnikami boskiej natury. Boskiej natury. I teraz mamy żyć według boskiej natury, ponieważ jesteśmy uczestnikami tej natury. I drodzy, często kiedy zastanawiamy się nad boską naturą, no bo tak to wypada, jeśli stałem się uczestnikiem boskiej natury, w wyniku tych wielkich błogosławieństw duchowych stałem się uczestnikiem boskiej natury, to pytam, jaka jest boska natura? Jaka jest boska natura? I tutaj możemy wymieniać raz po raz taka, taka, taka. Ale w przekroju Słowa Bożego, w przekroju tego, co Bóg mówi do człowieka, to drodzy bracia i siostry, znajduję to, co nas przede wszystkim obowiązuje. Teraz tutaj na tej ziemi, w tej boskiej naturze, mianowicie świętość, miłość i prawda. A więc jeżeli stałem się uczestnikiem boskiej natury, to mam żyć teraz w świętości, w miłości i prawdzie. Drodzy bracia i siostry, czy my w dzisiejszym wieku doceniamy te błogosławieństwa niebios, te największe błogosławieństwa, którymi zostaliśmy obdarzeni? Może pamiętamy, ale czy one są takie wzniosłe w naszych sercach? Bo to są największe błogosławieństwa. Nie ma większych błogosławieństw, tak bym określił. Czy jesteśmy za to Bogu wdzięczni? Jak to jest? Pan Jezus powiedział, przekazał te słowa oczywiste, apostoł Paweł też w liście do Efezjan i powiada, Jezus umarł za swój Kościół. Jeśli za Kościół, to znaczy za mnie, za każdego z nas. Umarł i powiada dlatego i po to, aby ten Kościół był pełen chwały. No z czego ma wynikać ta chwała? Drodzy bracia i siostry, z tej wdzięczności Bogu, że oto te obietnice niebios spełniły się we mnie, wiem teraz, kim jestem, dokąd zmierzam i w czyich rękach jestem. Apostołowie podkreślają, wszelkie i największe obietnice zostały nam darowane. Czy mamy to zakodowane w pełni w naszej świadomości? Czy z tej świadomości wynika wdzięczność i chwała dla Boga? Boże, obdarzyłeś nas w Panu naszym, Jezusie Chrystusie, wszelkim duchowym błogosławieństwem, chwała, cześć i uwielbienie. Nikt i nic nie może przewyższyć tych duchowych błogosławieństw. Ja wiem, że gdybyśmy na przykład dzisiaj zostali tak obdarowani, każdy z nas, i to z tych źródeł powiedzmy pozytywnych, każdy otrzymał 1 000 000 złotych. O, jakbyśmy się... Ale tu jest coś więcej, aniżeli 1 000 000 złotych. Tu jest coś więcej, aniżeli wszystkie skarby tego świata. Jezus powiada, umarłem za Kościół, aby Kościół był pełen chwały z tego, że został odkupiony, usprawiedliwiony, przebaczone im zostały grzechy, są w moich rękach i zdążają do wieczności. Tu są największe skarby Boże. I zawsze ten wymiar duchowy jest ważniejszy od tego wymiaru materialnego. Ja nie twierdzę, że ten wymiar materialny, to możemy go tak sobie zawsze pogrzebać. On jest ważny, ale w naszym życiu ten wymiar duchowy ma zawsze i ciągle przeważać. Drodzy bracia i siostry, chcę powiedzieć w ten sposób, oto Słowo Boże powiada, bo tak często ludzie pytają, co znaczy jesteśmy w Jezusie Chrystusie. No Jezus też powiedział, trwajcie we mnie, czyli tam bądźcie, tam zostaliśmy wprowadzeni, tam mamy być, ale tam też mamy być czynni. Trwajcie we mnie, bo inaczej nie przyniesiecie dobrych owoców, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Beze mnie nic uczynić. Do kogo to powiedział? No to powiedział do ludzi na nowo narodzonych. Do tych, którzy znaleźli się już w Nim. Trwajcie we mnie. I jeszcze raz trwajcie, bądźcie tam. Wprowadził nas tam Duch Święty. Ale co znaczy teraz dla mnie trwać w Jezusie Chrystusie? Otóż Jan odpowiada i mówi w ten sposób, że teraz, i to jest słowo do nas, do nowonarodzonych, że ci, którzy się na nowo narodzili, ci wszyscy, którzy przestrzegają Bożego przykazania, mieszkają w Bogu, a Bóg w nich. A więc teraz, drodzy, naszym obowiązkiem, jeśli chcemy trwać w Jezusie Chrystusie, to mamy co? Przestrzegać Jego słowo, nauczanie. Ci, którzy przestrzegają, którzy wypełniają Boże Słowo, są w Bogu, a Bóg w nich. A więc tą zasadą, jak gdyby poznawczą, czy trwamy w Jezusie Chrystusie, jest wypełnianie nauczania Jezusa Chrystusa i nauczania apostołów. Rozumiemy, o co chodzi? Ale również, jeśli mówimy na przykład, że miłujemy Jezusa Chrystusa, że miłujemy Boga, ale Jezus odpowiada, jeśli ktoś mnie miłuje, to co? Przestrzega moich przykazań. No ja mogę sobie chodzić i mówić, Panie, miłuję Cię. Ale to musi być pokrycie na to, że przestrzegam Boże Słowo, Bożą wolę. A więc jeśli spełniam Boże Słowo, to jest dowód na to, że jestem w Jezusie Chrystusie. A spełniam Słowo Boże, bo być w Jezusie Chrystusie nie ma większej wartości. Nie ma większego szczęścia. Tu jest życie, trwanie w Bożym Słowie. Zauważcie, bracia, bo ja tak i siostry, tak mówiłem i mówię w dalszym ciągu, że my, którzy żyjemy w tym nowym przymierzu mamy większe możliwości, które są nam darowane w Jezusie Chrystusie. I kiedy wracam do nowego narodzenia, bo na tym bazuję, bo to jest początkiem dobrego startu. Dziś wielu mówi, wierzę w Boga, czy wierzę w Jezusa, dla mnie to jest za mało. W dzisiejszych czasach to jest za mało. Bo zawsze dodaję, ty wierzysz, ale czy jesteś wierny? Bo to jest olbrzymia różnica. Bo wierzyć to wierzy sam szatan i demony. Też wierzą, że Bóg istnieje. A jakżeż? Ale nie są wierni, nie poddają się Bogu. A więc dla mnie, jeśli ktoś mówi, że wierzy, to zadaję pytanie, czy jest wierny, czy wypełnia Boże Słowo, czy jest wierny Bogu, czy żyje według własnej woli. I tu zaczynają się już problemy. A więc Wierzyć, a być wiernym, to jest dla mnie duża różnica. Drodzy bracia i siostry, wiemy o tym, że Słowo Boże nas naucza, i to Bóg powiedział już w pierwszym przymierzu, mówiąc o nowym przymierzu. To słowo często jest powtarzane, że On spowoduje, że otrzymamy nowe serca, nowego ducha. I tam jest również powiedziane, co jest niezmiernie istotne, czego w zasadzie nie było w pierwszym przymierzu. Ducha mego dam do wnętrzności waszych. Czyli Duch Święty zamieszka w was, powiada Bóg, i wtedy, gdy On będzie w was, będziecie zdolni do tego, aby wykonać Słowo Boże. Bo własną siłą, własną mocą, siłą własnej woli nie jesteście w stanie wykonać Bożego Słowa. Ale ten, który będzie w was, będzie źródłem i mocą waszą do wykonania Bożej woli. Drodzy bracia i siostry, Słowo Boże nas naucza i o tym mówi Jan w swoim liście, w pierwszym liście, trzykrotnie. Powiada tak, że ci, którzy z Boga się narodzili, i co dalej? Co? Dobrze, nie grzeszą. Dlatego, że ci, którzy z Boga się narodzili, po pierwsze, prowadzi ich Duch Święty, obdarza mocą, są w rękach Jezusa Chrystusa i gdy szukają tej dalszej więzi społeczności z Bogiem, to grzech dla nich jest obrzydliwością. Tak to dzisiaj określę. Tak to dzisiaj chcę wyraźnie powiedzieć. Nie grzeszą. Ale jednak może się zdarzyć, że gdzieś się potkniemy. I ten sam Jan pisze wówczas bardzo szybko: nie zwlekajcie do Jezusa Chrystusa. Ale drodzy, taką zasadą, która jest ciągle przed nami, to jest to słowo: idź i więcej nie grzesz. Tym się kierujemy. Nigdy nie planujmy żadnego grzechu. Nigdy. Bo to jest tragedia. Jednak jak gdyby się tak zdarzyło, to oczywiste, Jezus i ten grzech może odpuścić, ale mogą być pewne konsekwencje, które za nami się powlokły. Dlatego nigdy nie planujmy grzechu. Chociaż powtarzam, może się zdarzyć. I wtedy jak najszybciej do Pana naszego Jezusa Chrystusa się udajemy w celu przebaczenia. Ja wiem, że często ludzie przychodzą i powiadają, może teraz już nie, bo nie jestem pastorem urzędującym, no a Dawid przecież zgrzeszył. Tak. I Bóg mu przebaczył. Tak. Dzięki Bogu. Tylko widzisz, mój drogi, zwracasz uwagę na ten fragment, ale teraz popatrz, jakie konsekwencje ponosił z powodu tegoż grzechu. Na konsekwencji już nie patrzymy. Oczywiste, ważne jest, może najważniejsze w tym wszystkim, że Bóg mu przebaczył. Przebaczył. Ale do końca w zasadzie swego życia na tej ziemi poniósł konsekwencje, jak gdyby, tego grzechu. Nie wnikam w to, bracia. Dalej. I tak mówi apostoł Jan trzykrotnie. Kto z Boga się narodził, nie grzeszy. Trzykrotnie o tym mówi apostoł Jan, natomiast z drugiej strony rzeczywiście mówi, i taka jest prawda, jeśli by kto zgrzeszył jednak, to ma natychmiast udać się do Boga. A więc tutaj jeszcze raz powiadam, że trwanie w Jezusie Chrystusie polega na wypełnianiu Bożego Słowa. Kieruję te słowa do tych, którzy się na nowo narodzili. Drodzy, jesteśmy w rękach Jezusa. I dalej jest powiedziane, że ci, którzy się na nowo narodzili, są przez Jezusa Chrystusa szczerzeni. Szczec. I zły nie może ich dotknąć. O, to jest ciekawe. Bo jeżeli jesteśmy w Jezusie, spełniamy Jego Słowo, to zły nie może się nas dotknąć. Tak jest powiedziane. I tak jest zapisane. A więc jesteśmy pod pełną ochroną Jezusa Chrystusa. On wtedy wszystko kontroluje. Wszystko kontroluje. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz o tym mówię, że wolą wszechmogącego naszego Boga jest, aby wszyscy ludzie, to dotyczy wszystkich i tych ludzi, którzy są w świecie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy i byli zbawieni, aby żyli w prawdzie i byli zbawieni. Ale jaka jest wola Boża teraz w stosunku do mnie, bo przecież się na nowo narodziłem? Znaczna część wielkich obietnic spełniła się już w moim życiu. Jaka jest wola Boża? No pomyślmy, jaka jest teraz Boża wola w stosunku do mnie? Zadajmy sobie to pytanie. Ja chcę odpowiedzieć Bożym Słowem, że oto Bożą wolą jest uświęcenie nasze. Bożą wolą jest w stosunku do mnie uświęcenie moje, bez którego nie ma zbawienia. A więc gdy się na nowo narodziłem, to w moim życiu rozpoczął się inny proces, proces uświęcenia. I ten proces trwa już ponad 50 lat i będzie trwał tak długo, jak długo będę żył na tej ziemi. Uświęcenie. Uświęcenie. Ponieważ bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Wiecie, często coś chcemy odfajkować. Na nowo się narodziłem. Bardzo dobrze. To jest jedyny właściwy krok. Ale nie możemy odfajkować i powiedzieć, wszystko już jest rozpisane, załatwione. Od momentu nowego narodzenia rozpoczyna się proces uświęcenia, wzrastania w podobieństwo, w charakter, w obraz Pana naszego. Otóż to. I to trwa. I to trwa. Drodzy, jakżeż często musimy się jak gdyby też trochę i wzmagać, ponieważ chcę powiedzieć, że mamy wrogów na tej ziemi. Mamy, to jest szatan i jego królestwo, to jest świat i to jest nasza cielesna, jak to nazywamy? Natura. Ja wam powiem, że do tej pory mam tą cielesną naturę. Mam. Tak przed świętami zdarzyło się, zresztą to tak mamy, że w każdą środę odbieram swoją najmłodszą wnuczkę ze szkoły, ponieważ córka pracuje na zmianę, a późnym wieczorem ją odbieram. Tuż przed świętami odebrałem ze szkoły, przyprowadziłem do domu, do siebie do domu i coś tam zaistniało między mną a żoną, zaiskrzyło. A wnuczka była tego świadkiem. Ja się zorientowałem i już dalej nic nie mówiłem, bo jak się poirytuję, to krzyczę. I wyszedłem do swego pokoju, ale takie poirytowane. A gdzieś po kilku minutach przychodzi ta wnuczka i mówi: dziadku, a masz taki arkusz papieru A4 czysty? No mam. No to daj mi. To dałem. Poszła, coś sobie tam rysowała i pisała. I gdy wieczorem przyjechała córka po nią, ona się już ubrała, wnuczka i powiada: dziadku, a to dla ciebie. I wręczyła mi tą kartkę, tylko tak złożoną. I pojechała sobie. Ja otwieram, patrzę na tą kartkę, pierwsza strona dla dziadka i jakiś tam kwiatek. A druga strona, to się przeraziłem. Narysowała dziadka. Wiecie, jak wyglądałem? Sam siebie się przestraszyłem. Aż się iskry sypały. A na trzeciej napisała: nie złość się, bo to ci na zdrowie nie wyjdzie. I załatwiła. I tak pomyślałem, 9-30-letnia wnuczka zwraca uwagę i napomnienie dziadkowi, który ma 70 lat. I trzeba to napomnienie przyjąć. To nie można tak, ja ci pokażę, jak przyjdziesz, albo po ciebie nie pojadę na szkołę, by cię odebrać. Trzeba to przyjąć. Ona o tym nie wie, co ja o tym pomyślałem, ale rozmawiałem z jej mamą, czy jest moją córką. Napomnienie. Napomnienie, drodzy bracia i siostry, płynie i płynąć może z różnych stron. Nawet od dziecka, które zwraca uwagę. A więc, drodzy bracia i siostry, uświęcenie. Tu bym powiedział w ten sposób, w jakimś, bo tak szukam takiego przykładu, to jest wyzbywanie się takich uczynków starego człowieka. Jak to Paweł powiada, przyobleczenie się w nowego. A więc to jest pewien proces. My nie od razu, jak gdyby w oczach Boga to wygląda tak, jak to Bóg widzi. Ale w tym procesie uświęcenia my się udoskonalamy. A więc usuwamy jeszcze te złe, niewłaściwe uczynki. Te złe, niewłaściwe zupełnie nawyki. A przyobleczemy się i przyoblekamy w te nowe, podobne do Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chcę powiedzieć tak, że uświęcenie uzyskujemy. Tu musimy mieć wiarę. Przez wiarę w Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie, przez krew Chrystusa, przez Słowo Boże, przez uświęcające działanie Ducha Świętego w nas. Drodzy, kilka może zdań na temat Bożego Słowa. Bo wydaje mi się, że żyjąc w XXI wieku i mimo, że mamy możliwości, kiedy docierają do nas różne słowa i różne możliwości, to jednak musimy wrócić do Bożego Słowa. Słowo Boże kontroluje wszystko. Wszystko. Jeśli zwracamy się do Ducha Świętego, to On pośle nas do swego Słowa. I pytanie brzmi, czy w XXI wieku Kościół czyta i studiuje Boże Słowo? Czy przystępujemy z takim wolnym, otwartym sercem do czytania Bożego Słowa, rozważania, rozmyślania? Bo gdybym dzisiaj zapytał, na przykład teraz i zapytam, jakie, bracie, siostro, widzisz duchowe wartości w Bożym Słowie? Ja myślę, że potrafimy wymienić. I zróbmy to. Jakie wartości widzę w Bożym Słowie? Może wszystkich nie zdołamy wymienić. Może ja rozpocznę. Oto całe Pismo przez Boga jest natchnione. A więc Pismo Święte różni się zupełnie, jest inne, aniżeli jakieś książki, nawet tak zwane chrześcijańskie. Nie możemy je stawiać na równie z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym. A więc Słowo Boże, Pismo Święte, Pisma Święte są natchnione. Przez kogo? No przez tego, który wypowiadał te słowa. Tam umieścił tchnienie. W tym słowie jest tchnienie. Jezus powiada, słowa, które do was powiedziałem, są kim? Duchem i życiem. Jak to? Duchem i życiem. Jezus wypowiedział słowo. Tam jest tchnienie Jezusa. Duch i życie. Dalej co możemy powiedzieć? Że Słowo Boże jest prawdą. A więc chcą żyć w prawdzie Jezusa Chrystusa. Żyjemy w Bożym Słowie, ale musimy Go studiować, słuchać, przyjmować przez wiarę. Co znaczy przyjmować? Jest takie słowo, które jest powiedziane. Im, tamtym, zwiastowane słowo nie pomogło. Dlaczego? Ponieważ nie związali tego słowa wiarą. Trzeba przyjąć to słowo jako prawdę, jako słowo Boga. Nie związali wiarą to słowo i ono im w niczym nie pomogło. Dalej, drodzy bracia i siostry, no wymieniajmy, Słowo Boże jest wieczne. Jeżeli ja teraz żyję według Bożego Słowa, to chcę wam powiedzieć, będę żył wiecznie. Będę żył wiecznie. Słowo Boże jest czyste, bo pochodzi od Boga. Dalej jest też powiedziane, że Słowo Boże jest życiem. Jest życiem. Jest lekarstwem, tak bym określił, dla mego ducha, tak? Dla tej istoty wiecznie żyjącej we mnie. Ale również jest lekarstwem dla mego... Halo? Ciała. A więc od dzisiaj będziemy bardziej zażywać Boże Słowo jako lekarstwo dla naszego ciała. I kiedy wnikam w Boże Słowo, mimo tego, że choruję, to wiecie co? Ono wpływa uzdrawiająco na moje ciało. To jest cudowna sprawa. Chcę zwrócić waszą, bracia i siostry, uwagę, dając przykład o wartości Bożego Słowa. To jest przykład ze Starego Testamentu, Druga Królewska, 22 rozdział. Tam jest zapisany o królu Jozjaszu. Nie będę szczegółowo mówił, ale jest powiedziane, że w 18 roku swego panowania, tak wyczytacie tam, on tak jakoś popatrzył na tą świątynię w Jerozolimie, zbudowaną jeszcze przez Salomona, i doszedł do wniosku, że trzeba ją, no pomóżcie mi, wyczyścić, wyremontować. Tak to dzisiaj mówimy. Doszedł do takiego wniosku. I drodzy bracia i siostry, zorganizował, wszystko zorganizował, i w trakcie, kiedy tam przystąpiono do remontu, co odnaleziono? Tak jest, pisma. Nazwalibyśmy to dziś Pisma Święte, Księgę Zakonu. Gdzieś tam była schowana. Ktoś tam schował. Pytam, dlaczego? To jest bardzo istotne. Pytam, dlaczego? Przecież, drodzy bracia i siostry, w Izraelu to nie była jedna, jedyna księga, którą się posługiwano. Ale tamtych ksiąg było wiele. Znaczy, tak jak my dzisiaj mamy Biblię i nosimy. Prawda. Dzisiaj też przyszedłem, tak trochę pospacerowałem tutaj jeszcze przed waszym domem z Bożym Słowem. Pod ręką. Wiecie dlaczego? Bo zboże, w którym jestem, bo tam jest ponad 400 osób, ale jest bardzo mało osób, które przyjeżdżają na nabożeństwa z Biblią. No większość przyjeżdża, znaczy znaczna większość przyjeżdża, jeżeli jest Słowo Boże czytane na nabożeństwie, to natychmiast jest wyświetlany. No, ja jeszcze należę do tych, którzy noszą z sobą, takie przyzwyczajenie powiedzmy, z sobą Pismo Święte. Nieraz młodzi tak z uśmiechem patrzą na mnie, że ja idę z Biblią. Ja powiadam, to jest mój miecz, który jest nie tylko w sercu, ale i w ręce. Wiecie, a więc coś zanika. Ja nie twierdzę, że wyświetlanie Słowa Bożego, które jest czytane, rozważane, jest niewłaściwe, jest dobre. Ale zanika ten zwyczaj przychodzenia i na nabożeństwo z Pismem Świętym. To zanika. Natomiast mówiąc o Jozjaszu, to się okazuje jedno, że on rządził przez 18 lat, ale nie miał Księgi Zakonu. Nie miał Pisma. I teraz sięgamy, co się wcześniej wydarzyło. Wcześniej w Izraelu, w tym państwie południowym, rządził król, panował król, który się nazywał Manases przez 55 lat. A więc prawie przez całe jedno pokolenie był królem. I był to najgorszy król, najgorszy, to wiemy o co chodzi, który panował w Izraelu. Jest powiedziane o nim, że był królem najbardziej bałwochwalczym. Że był bardziej bałwochwalczym, aniżeli te narody, które zamieszkiwały wokół Izraela. Że swego syna ofiarował na spalenie. I ja myślę, drodzy bracia i siostry, że on zniszczył wszystkie księgi zakonu. I być może, gdy niszczył te księgi zakonu, nie wiem w jaki sposób, ktoś schował jedną księgę w świątyni. I to jest tak, bracia i siostry, jak się odstępuje od Boga, to się odstępuje od Biblii, od Bożego Słowa. To jest równoznaczne. Odstępowanie od Bożego Słowa jest odstępstwem od Boga. Zniszczył najprawdopodobniej wszystkie egzemplarze Księgi Zakonu. Pytanie jest jedno. Jak rządził zatem Jozjasz, o którym jest pozytywnie powiedziane, gdy wstąpił na tron? A więc sądzę, że żyli jeszcze starcy, którzy pamiętali rządy, zanim na tron królewski wstąpił Manases. A więc żyli według opowiadania. Przekazywane było tylko słowo. Ale nie było ksiąg zakonu. Jakby wyglądało dzisiaj, ponieważ gdyby zniszczono, zabrano nam Boże Słowo. Jakby to wyglądało? Jakie życie byśmy prowadzili? Może jeszcze byśmy pamiętali coś nieco, ale te pokolenia następne? A więc trudno to sobie do końca wyobrazić. A więc Słowo Boże jest dla nas przewodnie, dla naszego życia. I teraz, kiedy odnaleziono tą jedną księgę, przeczytał ją arcykapłan, a przecież obowiązkiem arcykapłana było posiadanie księgi na co dzień, nie miał. Przeczytał ją sekretarz, bardzo poruszony i przyniósł tą księgę do króla. A gdy król przeczytał, czy przeczytano przed nim tą księgę, to wiecie, co się stało? Rozerwał swoje szaty i zaczął wołać: Boże! Boże! Przecież nie żyliśmy do tej pory zgodnie z Twoją wolą, z Twoim upodobaniem. I to słowo przeczytane wniosło zmianę do ich serc. Rozpoczęła się wielka reforma ich serca, wielki remont w serca. Ale najpierw zobaczmy, jaka była kolejność. Przyłożyli swoje serca do dobrego dzieła, rozpoczęli remont i znaleźli księgę. A następnie ta księga objawiła im stan ich życia i ich serca. I naszym obowiązkiem jest czytać Pismo Święte nie tylko w takim sensie, aby posiadać wiadomość w umyśle, aby usłyszeć jeszcze coś ciekawego, o czym nie słyszałam, nie słyszałem, ale nasze czytanie, rozważanie Bożego Słowa polega na przyjmowaniu tego Słowa do naszego życia, do realizacji. A więc nie tylko poznanie jest oczywiste tym właściwym krokiem, pierwszym krokiem bym określił, ale doznanie. Poznajemy i doznajemy tego w naszym życiu. Wchodzimy jak gdyby w to Słowo Boże. To jest niezmiernie ważne, niezmiernie istotne. Wartość Bożego Słowa w naszym życiu. Drodzy bracia i siostry, mówimy nieraz o wartości modlitwy też, jak najbardziej. O wartości słowa, które wszystko kontroluje. Pan Jezus powiada, dałem im słowo, gdy się modli. Oni poznali, przyjęli to słowo i zostali przez świat odrzuceni. Drodzy, nasze życie ma się opierać na prawdzie. A prawdą jest Boże Słowo. I czytamy to słowo w tym kontekście, nie tylko w kontekście wiedzy, ale realizacji. Czytamy to Boże Słowo, aby poznawać i te jego wartości, aby mogły spocząć we mnie, w nas. Ponieważ czytając Boże Słowo, również poznajemy, kim i jacy jesteśmy. Gdy Jozjasz przeczytał, dowiedział się, jakim jest. Jaki jest stan jego serca i narodu izraelskiego. Jak powinni służyć Bogu. Jak powinni żyć przed obliczem świętego Boga. Drodzy, ale chciałbym dziś również powiedzieć, że czytamy Boże Słowo, również i w tym kontekście ono pokazuje mi, kim i jakim jestem. Co mam w życiu jeszcze zmienić, co mam naprawić. Ono jest jak lustro. Słowo Boże niejednokrotnie, gdy czytam, ono mnie napomina. Słowo Boże niejednokrotnie mnie sądzi. Pan Jezus też powiedział, nie ja was będę sądził, tak? Ale każde słowo, które słyszeliście, was osądzi. Ja wiem, że nie lubimy specjalnie czytać tego fragmentu Bożego Słowa, które nas sądzi. Przekładamy stronicy i szukamy słowa raczej pocieszenia. A jakżeż? Kto dziś lubi napomnienia? A Bóg niejednokrotnie przez swoje słowo nas napomina, przestrzega i napomina. I mamy to słowo przyjąć. Chociaż, jak powiedziałem, napomnienia mogą być różnego rodzaju. Zwracam uwagę na to, że mamy czytać również Boże Słowo w kontekście napomnienia, które nas koryguje, które mówi. To usunąć, tu zmienić. A tu może przeprosić. Słowo Boże nas również napomina. I uważam, że to są najlepsze, najwspanialsze napomnienia płynące bezpośrednio z Bożego Słowa. Ta korekta. Ale musimy się zaangażować do studiowania. Dalej, bracia i siostry, jeżeli już jestem przy tych napomnieniach, to chcę powiedzieć, że prawo napominania w sposób szczególny mają ci, którzy przez Boga zostali wybrani na przywódców ponieważ oni odpowiedzialni są za budowanie Kościoła. Rozumiemy, wiemy, o kogo chodzi. Pastorzy, kaznodziei, prawo napominania. W pierwszej kolejności uważam, że powinno nas napominać Boże Słowo. Ale jeżeli nie przyjmujemy napomnienia z Bożego Słowa, prawo napomnienia mają przede wszystkim liderzy. My sami również, jako członkowie zboru, mamy prawo zwracać pewne uwagi jeden drugiemu. Chodzi tutaj zawsze o dobro drugiego człowieka, o jego zbawienie. A więc Słowo Boże nas napomina, liderzy nas napominają i nie powinien się tego bać, obawiać, lękać, ale jeśli im zależy, aby Kościół był czysty na zbawieniu drugiego człowieka, to namawiam liderów, aby w duchu miłości, w odpowiednim czasie i będąc w Duchu Świętym, dokonywali korekty życia ludzi wierzących. Zgadzacie się ze mną, czy nie? No to, bracie, masz pole otwarte. Chcę dalej, bracia i siostry, powiedzieć, że na przykład napominać, możemy otrzymywać napomnienie od współmałżonka. Mężowie, bracia, kiedy ostatnio byliście napominani przez własną żonę? No, przyznajcie się. Przez współmałżonka. Wiecie, ale gdzieś mamy jakąś taką postawę, że jak to współmałżonek nas napomina, no oczywiste, oby nie za ostro, no to coś tam w nas, wiecie, powstaje jakiś bunt. Nie. Drodzy, nawet przyjmujmy napomnienie od osoby, która jest bez miłosierdzia i miłości i nas karci. Ja wiem, że wtedy, buntujemy się, prawda? Chcemy oddać. Ale być może Bóg tu sprawdza naszą cierpliwość. A może i naszą miłość. A więc napomnienia mogą płynąć z różnych stron, ale przede wszystkim, bracia i siostry, z Bożego Słowa, gdzie Bóg powiada: rozsądzajcie samych siebie. Samych. A samych siebie ja mogę rozsądzać, czytając Boże Słowo i jak gdyby porównując się do tych wymogów, które Bóg stawia mi przez swoje Słowo. Wiecie, dziś się pojawia coś takiego: Bóg nie karci, Bóg nie sądzi, Bóg nie napomina. No, ja się strasznie dziwię, bo zupełnie odwrotnie uważam, że wszystko to mieści się w tym wychowawczym zakresie naszego wszechmogącego Ojca. Czy Bóg ma prawo mnie karcić? Amen. I karci. I karci. I przez te 50 lat wielokrotnie karcił. A może i karcić będzie? Cóż mam zrobić? Boże, ja Ci dziękuję, że Ty mnie miłujesz. Nawet niektórzy wierzący mogą powiedzieć inaczej: no, zasłużył sobie na karcenie. A ja mówię: zasłużyłem sobie na Bożą miłość, bo Bóg mnie karci z miłości, bo Bóg koryguje moje życie, bo Bogu zależy, abym dostąpił zbawienia, bo Bóg tym potwierdza, że jestem Jego własnością, Jego dzieckiem. Bo Bóg też mówi, że ci, którzy nie przyjmują Bożego karcenia, to co? Jak? Z nieprawego łoża. To delikatnie spowiedziane. Bo w pierwszym tłumaczeniu, tym starodawnym tłumaczeniu Biblii, którym ja się spotkałem, gdy uwierzyłem, tam jest powiedziane inaczej. Mówię, ci, którzy nie przyjmują Bożego chardzenia, mam powiedzieć, są bękardami. Co to znaczy? No to wiecie, o co chodzi. Dalej, czy Bóg mnie sądzi? No, Bóg wyraźnie powiedział, rozsądzajcie samych siebie, abyście nie byli sądzeni przez Boga. Sądzi Bóg. I dlatego my musimy czytać Boże Słowo. Czy Bóg nie napomina? Jak najbardziej napomina. A więc staraniem mego Ojca, za co mu bardzo dziękuję, jest wprowadzenie korekty w naszym duchowym życiu. Chodzi o to, abyśmy zawsze podobali się naszemu Ojcu. Stwierdzanie, że Bóg nie karci, że Bóg nie sądzi, to jest takie sprowadzanie Boga, określanie, jaki Bóg ma być dla mnie. Toż nie tędy droga. To jest często tak, jak gdybyśmy kupili dużego misia pluszowego, który się uśmiecha, posadzili go na tapczanie w naszym pokoju i my się kłócimy z małżonką, aż iskry sypią, a ten miś już stale się uśmiecha. O, tak jest Bóg. Nie, Bóg takim nie jest. Bóg pragnie mego zbawienia. W naszym życiu, bracia i siostry, jest różnie. Ja to mogę powiedzieć. Ktoś powiedział raz lepiej, innym razem gorzej. Raz gdzieś jakoś tak jesteśmy bardziej wewnętrznie wzniośli i z tego powodu, że nie mamy specjalnych problemów, nikt nas nie gnębi jakoś, innym razem jesteśmy smagani, aż boli. Aż łzy, aż cierpienia. Wszystko to jest w planie Bożym. Ale jeśli przejdziemy przez te doświadczenia, będziemy mocniejsi. Wiecie, to kiedyś, ja przepraszam, że tak trochę żartuję, ale ja lubię nieraz te powiedzenia żydowskie. Przyszedł taki Jakub do rabina i powiada, rabin, wszystko mi się w życiu wali. Nic się nie układa. Żona nerwowa, prawie chce rozwodu. Dzieci nerwowe, nie uczą się, nie słuchają. Biznes leży zupełnie. Ten rabin tak popatrzył na tego Jakuba, no co miał zrobić? Poklepał go po ramieniu i powiada, zawsze tak nie będzie. I na tym się rozstali. Dziś po 8 miesiącach ten rabin idzie główną ulicą, tam gdzie mieszkał, i nagle słyszy, że ktoś woła, rabi, rabi. Odwrócił się, patrzy, a to ten Jakub biegnie. Taki rozradowany, ucieszony. A ten rabi tak patrzy na niego i mówi, no co Jakubie? A mówi, rabi, wszystko się zmieniło. Żona mnie bardzo, bardzo kocha. Dzieci dobrze się uczą. Biznes ruszył do przodu. I rabi patrzy na tego Jakuba, tak rozradowanego, poklepał go po ramieniu i powiedział. To jest moje życie. To jest moje życie. Zawsze tak nie będzie. Wiecie, kiedy jest dobrze, to ustawiamy się, że będzie jeszcze lepiej. No, jakoś w to nie wierzę. Kiedy jest bardzo dobrze, ustawiaj się, że przyjdą problemy. Nie mów, że one nie przyjdą, ale raczej ustawiaj samego siebie, abyś był mocny, by te problemy przejść. Przejść przez te problemy. Drodzy bracia i siostry, dużo dzisiaj powiedziałem, może za dużo, Ale ja uważam, że my nie mamy innego wyjścia. Bóg, bo tak w zasadzie powiedziałem, że Bóg nas karci, Bóg nas smaga i tego absolutnie nie mogę odwołać, tego sam doświadczałem, a może jeszcze i będę doświadczał. Wiem jedno, że Bóg to robi dla mego dobra, dla mego zbawienia. A przez próby przechodziłem i przechodzić będę. I przechodzić będę. I niech Bóg nas błogosławi w tych błogosławieństwach niebios, błogosławieństwach duchowych. Chociaż powtarzam, i te błogosławieństwa materialne są dla nas ważne, istotne, tylko żeby nie zamieniać wartości. Już tak na zakończenie, wiecie, niech zakończę trochę. Nie wiem, czy oglądaliście. Bardzo lubię ten film Skrzypek na dachu. Świetny. Oddaje dla mnie pewną prawdę i jestem zawsze poruszony tą rozmową tego głównego bohatera z Bogiem. No, taki woził tam mleko, rozwoził. Ale udany, tak bym powiedział, określający pewną historię, mówiący o prawdzie. I tam zapamiętałem ostatnio taką scenę, jak taki młody człowiek, który był za rewolucją, później chyba został zięciem tego głównego bohatera tegoż filmu, no przyszedł i tak rozmawiają i on mówi do niego: pieniądze, ten rewolucjonista, pieniądze to zaraza. A ten Żyd, główny bohater, tak popatrzył do góry, to już wiadomo, o co chodzi, i mówi: ześlij na mnie jak najwięcej tej zarazy. No i tak sobie pomyślałem, i w tym jest część prawdy. Ale jednak te duchowe elementy, duchowe błogosławieństwa, drodzy, są najważniejsze. I niech was Bóg błogosławi.